Wydawnictwo SQN przedstawia Jakub Małecki. Historie podniebne. Czytają Krystyna Czubówna i Jakub Małecki oraz Ewa Abart, Małgorzata Lewińska, Krzysztof Plewak-Oszczerbiński, Kamil Pruban, Otar Saralidze, Jan Staszczyk i Wojciech Żołądkowicz. Produkcja Audioteka.
Żaglowce i samoloty. A jednak umarł. Długo sądziłem, że nie umrze. Czasami on sam wydawał się w to nie wierzyć. Nie, nie, jeszcze nie teraz, zapewniał mnie, kiedy obaj dobrze już wiedzieliśmy. Pamiętam, jak się wtedy uśmiechał, ubrany w bordową piżamę i skórę marszczącą się na nim coraz bardziej, a ja myślałem tylko o tym, że to już dawno nie jest Felicjan Taranowicz, że Felicjan Taranowicz umarł dużo wcześniej. Po raz pierwszy urodził się w kwietniu 1938 roku jako czerwone 3 kg ruchu i wrzasku. Po raz drugi, 35 lat później, pulchny neurotyk z czasopismem w roztrzęsionych dłoniach. Z perspektywy najpopularniejszego autora w kraju rzeczywistość wygląda inaczej, zapewniają mnie dzisiaj stare artykuły z gazet, które czytam nie wiadomo po co. Wiele razy wyobrażałem sobie, jak tata musiał się czuć, kiedy w ciągu kilku miesięcy sukces zwalił mu się na głowę, przysłaniając całe dotychczasowe życie i wysyłając jego znajomych na coraz szersze orbity. Ja znałem go już tylko takiego, Felicjana Taranowicza rozciągniętego pomiędzy kawiarniami i fleszami aparatów, wywleczonego z domu na łamy gazet i telewizyjne ekrany. Obcy wiedzieli o nim często więcej niż ja. Pamiętam, jak jąkała Leszek z podstawówki wyjawił mi kiedyś w sekrecie, że mój tata, chociaż chory od słodyczy, pokryją mu je w nocy mnóstwo marcepanu, a papierki wciska w szczelinę wersalki. Wie, bo słyszał w wywiadzie. Wróciłem do domu i w butach, w kurtce popędziłem do gabinetu ojca, co było mi zabronione. Zanim zdążył się oderwać od swojego Remingtona, grzebałem już we wspomnianej szczelinie, wyciągając garście błyszczących sreberek. Tylko nie mów mamie, prosił mnie później, paląc papierosa. Ja się jej strasznie boję. Tata wyglądał, jakby za sprawą dekad odżywiania się czekoladą i starannego unikania ruchu, całe ciało spłynęło mu w rejon pasa i ułożyło się tam w galaretowaty wał, który podrygiwał podczas każdego jego kroku. On sam chyba tego nie zauważał, sprawiał wrażenie, że jest mu w sobie samym wygodnie. Co innego mama? Zawsze była w ruchu, zawsze rozpędzona, zajęta. Raz w tygodniu chodziła z panią Turkowską na basen, raz w tygodniu wyciągała mnie do lasu na spacer. W domu robiła wszystko to, co w tamtych czasach robiły w domach kobiety i wszystko to, co robili w nich mężczyźni. Kładła boazerię, malowała sufity, naprawiała spłuczkę i wymieniała korki. Tata z czarującym uśmiechem przyznał kiedyś w wywiadzie, że nie potrafiłby wbić gwoździa. Oprócz zajmowania się domem, mama wychowywała dwóch synów, tatę i mnie. Tata był z nas dwóch tym młodszym. To jemu trzeba było zwykle ustępować, inaczej złościł się, zamykał w gabinecie i przywierał do swojego Remingtona na kilkanaście godzin. Stuk, stuk, stuku, tuku, tuk, trach i kolejna linijka przez cały dzień albo całą noc. To już lepiej było ustąpić. Wchodziliśmy na przykład w trójkę do sklepu modelarskiego, gdzie kupował olbrzymi żaglowiec albo czołg. Kiedy ja, uwieszony to na nim, to na mamie, błagałem, żeby mi kupili samolot, odpowiadał krótko. Żaglowce są fajniejsze, zobaczysz. I te fajniejsze żaglowce musiałem za nim nosić. Kartony grzechotały cicho w rytm moich krótkich, szybkich kroków. Na szczęście były też soboty. Tata w soboty nie pisał. Zazwyczaj wstawał wcześnie rano i wyciągał mnie z łóżka. Ubieraj się, królu Przemysławie. Już pora. Zaspany przelewałem się z pościeli prosto na niego, a on prowadził mnie do łazienki, do szafy, przed drzwi. Budziłem się dopiero, kiedy sadzał mnie na skrzynce w przedpokoju i kazał wiązać buty. Mnie i sobie. Sam ledwo się schylał. Po wyjściu z domu należało wykonać rytuał. Patyczkami, które tata składował przy furtce specjalnie w tym celu, rzucaliśmy w okno salonu albo sypialni rodziców. Kiedy za szybą pojawiała się twarz mamy, tata unosił ręce nad głowę i obracał się w koło, a ja skakałem obok, wyginając ciało jak kawał plasteliny. Tańczyliśmy tak przez chwilę, każdy po swojemu, a potem bez słowa odwracaliśmy się i ruszaliśmy na przystanek. Przed pierwszym zakrętem patrzyliśmy, czy mama jeszcze jest. Zwykle była. Machaliśmy do niej i skręcaliśmy za róg. Tak, w soboty byłem królem Przemysławem. Król Przemysław wybierał. Wesołe miasteczko, sklep z zabawkami, basen, lodziarnię, gokarty. Król Przemysław oglądał w kinie 3 filmy z rzędu i jadł tyle kawałków sernika, ile tylko mógł zmieścić. Czasami jeździł tramwajem od pętli do pętli, czasami bujał się na huśtawce napędzanej tatą. Król Przemysław był bardzo mądry i wiedział, że sobota trwa krócej niż inne dni tygodnia, ściskał więc w niej ile się dało, a w drodze powrotnej do domu słaniał się ze zmęczenia. Mama czasami krytykowała tatę za to, że tak wykańcza króla podczas tych sobotnich wypraw. Król Przemysław oponował wtedy i udawał, że ma jeszcze sporo sił. Chodził po domu, gwizdał i próbował rozmawiać, aż w końcu padał do łóżka w ubraniu, które trzeba było później ostrożnie zdejmować. Jeśli król chciał, a zwykle chciał, tata zabierał go w soboty do sklepu modelarskiego. Po drodze omawiali plan zakupowy i negocjowali budżet. Król był znacznie lepszym negocjatorem niż tata. Ostatnie 100 metrów przemierzał w nerwowych podskokach. Kiedy docierali na miejsce, tata tubalnym głosem oświadczał: dziś żadnych żaglowców dla geriatrii, panie Romku. Dziś wyłącznie samoloty dla króla. Tylko raz widziałem go naprawdę. Widziałem z ukrycia. Wigilia, 96 rok, za oknem już czarno. Siedzimy przy stole. Ja, rodzice i ciocia Halina, która robiła najlepszy sernik na świecie, a przynajmniej w okolicy. Siedzimy i wszyscy udajemy, że nie słychać tych mlaśnięć, siorbnięć i chlupnięć, tej lawiny odgłosów z miejsca, gdzie mój tata, Felicjan Taranowicz, je. Tata zawsze sam kupował sobie prezenty. Te, które dostawał od innych, ode mnie również, mało go interesowały. W prawdziwą ekscytację wpadał, gdy czekał na rozpakowanie prezentu od siebie. Dlatego w Wigilię Bożego Narodzenia jadł jeszcze szybciej niż zwykle, a już zwykle jadł przecież tak, jakby za chwilę miał nastąpić koniec świata. Za każdym razem, kiedy matka wyrzucała mu w kuchni, że znowu umierała ze wstydu przed gośćmi, on odpowiadał niezmiennie: och, przecież wiesz, że ja zdanie gości to mam, Mireczko, trochę w dupie. Mój ojciec, najpopularniejszy polski prozaik pokolenia, nigdy nie miał niczego w dupie tak zupełnie i całkowicie, zawsze tylko trochę. Jakby nawet porządnie lekceważyć innych mu się nie chciało. Wtedy tak samo. Wrzucił w siebie 12 potraw, niedbale otworzył mniej ważne prezenty, koszulę od mamy, książkę od cioci i ruchomy atlas nieba ode mnie, a potem z namaszczeniem ujął w serdelkowate palce pudło z napisem „Dla mnie”. Ze swojego miejsca na kanapie, otoczony zasiekami książek, słodyczy i skarpet, spoglądałem na atlas, który załatwiałem dla niego już od połowy października przez kolegę ze studiów i na który wydałem tyle, że sam się sobie dziwiłem, ale wydałem, bo tata wspomniał kiedyś, że taki atlas by chciał. Leżał obok najeżonej szpilkami koszuli, a właściwie trochę pod tą koszulą, wciąż w ochronnej folii. Kiedy już wszyscy poszli spać, czyli wszyscy oprócz ojca, bo on w tamtym czasie sypiał po 2-3 godziny na dobę, zakradłem się korytarzem pod jego gabinet i zajrzałem do środka przez uchylone drzwi. Dostał od siebie mikroskop. Patrzyłem, starając się nie oddychać. Pionowy urywek pokoju, kawałek biurka, fragment taty. Tata, zgięty nad instrukcją, skupiony, co jakiś czas spogląda w okular, przyciska coś, kiwa głową i spogląda znowu. Wysuwa z ust koniuszek języka, tak samo jak przy pisaniu. Stałem tak przez dobrą godzinę. Człowieka, który w skupieniu czyta instrukcję obsługi mikroskopu, widziałem po raz pierwszy w życiu. Mówił do siebie, mruczał, uśmiechał się. Raz parsknął głośno i zaraz pokręcił głową. Wstydziłem się patrzeć na niego takiego, ale patrzyłem. Wstydziłem się z tych jego min cieszyć, ale cieszyłem się z jego min. Wstydziłem się być taki, ale byłem. Wróciłem do swojego pokoju i zasypałem poduszkę serią ciosów. Wbijałem pięści głęboko w puch i wyobrażałem sobie, że to nie poduszka jest moją bezbronną ofiarą, ale tamten nowy, błyszczący mikroskop. A teraz siedzę w szpitalu i nie bardzo wiem, co dalej. Powiedzieli mi, że nie żyję. Nic więcej. No bo co więcej? Nie wiem, co się robi, kiedy ci umiera ojciec, bo nigdy wcześniej nie umarł mi ojciec, ale wydaje mi się, że najpierw trzeba gdzieś zadzwonić. Do zakładu pogrzebowego? Do ubezpieczalni? Miał chyba polisę, nie wiem. Do cioci Haliny nie zadzwonię, do niej trzeba osobiście, siostra rodzona przecież, ale jeszcze nie teraz, jeszcze chwilę. 15 minut nikomu przecież już różnicy nie zrobi. Któregoś razu tata sprezentował sobie na urodziny kamerę. Dużo później nagrywał. Mnie, mamę, głównie siebie. Czasami stawiał kamerę na statywie za swoimi plecami pod kątem, tak żeby było widać maszynę, popielniczkę i zapas marcepanu. Rejestrował całe godziny stukania w klawisze, mlaskania, wzdychania, zaciągania się dymem. Mama powtarzała, że to wszystko pewnie po to, żeby dało się zrobić o nim po śmierci dużo filmów dokumentalnych. On twierdził, że po prostu to lubi. Może lubił. Kasety walały się po całym domu. Opisywał je datą i zostawiał, gdzie popadnie, a mama krążyła później po śladach jego nocnych wędrówek i zbierała to, co po sobie zostawił. Taśmy, ogryzki, papierki po cukierkach. Kasety chowała w szafie w przedpokoju. 2013. Awantura. Ojciec szuka kaset, kasety zniknęły. Mam 39 lat, od 12 jestem kucharzem, od 5 mam swoją restaurację, od 2 nie mam żony. Tego dnia dowiedzieliśmy się, że tata prześcignął Kapuścińskiego i Lema w liczbie tłumaczeń na języki obce, otworzyliśmy koniaczek, mama wygłosiła toast. Po obiedzie pijemy z mamą kawę, taty nie ma, bo nawet jak jest, to go zwykle nie ma, ale nagle jest i to bardzo. Kręci się po całym domu, łysiająca trąba powietrzna ze strachem na spulchnionej wiekiem twarzy. W życiu nie widziałem, żeby tak szybko się poruszał. Pyta nas, gdzie są kasety? Mówię, że nie wiem, od 2 dekad z nimi nie mieszkam, skąd mam wiedzieć? Ojciec przetrząsa kolejne półki, szuflady i pawlacze, a potem przetrząsa je od nowa, jakby wierzył, że przy 15 otwarciu tej samej szafki okaże się, że kasety jednak tam są. Musiały się zawieruszyć podczas którejś przeprowadzki, tłumaczy mama. Przestań, na pewno się znajdą. Nie ma już do niego tej cierpliwości co kiedyś. Złości się, rezygnuje. Szukaj sobie sam. Felicjan Taranowicz szuka więc, ale szuka z takim impetem, że w końcu dołączamy do niego i my. Kaset nigdzie nie ma. Uchowała się jedna. 14 minut nagrań. 14 minut Felicjana Taranowicza, które pół roku później przypadkiem znalazłem w pudle z ozdobami choinkowymi. Na kasecie ujęcia są 3. Ujęcie pierwsze. Ojciec i ja na huśtawce za domem. Mam lat 25, on 61. Ja z puszką coli, on z paczką papierosów. Ja z fryzurą a la późny Nick Carter, on łysy jak grapefruit. Przed nami stara suka Alexis leży w nadziei, że z nieba, czyli konkretnie z huśtawki, spadnie coś dobrego. Ona jedyna wydaje się spoglądać w kamerę. Na nagraniu nie słychać, o czym mówimy, ale ja pamiętam. Ojciec wsuwa do ust Michałka i bez ostrzeżenia pyta. A ty o czym tak najbardziej na świecie marzysz, co? Zyskuję trochę czasu, upijając łyk coli, potem otrząkuję i pochylam się, głaszczę Alexis po łbie, ale dłużej się nie da, więc mówię, że tak najbardziej to chyba o mieszkaniu w Fezie z wielkim tarasem i widokiem na Medinę, a na tym tarasie najdroższy teleskop, jaki by mi się udało znaleźć. No, to by było fajne. Mówię to wszystko, bo wydaje mi się, że w ten sposób mam szansę zaciekawić tatę albo przynajmniej jakoś bardzo go nie rozczarować, bo przecież naprawdę marzę tylko o tym, żeby Karola, w której od jesieni jestem beznadziejnie zakochany, wreszcie zgodziła się ze mną umówić. Wszystko na świecie, co nie jest Karolą albo nie jest z nią jakoś związane, zwyczajnie nie istnieje. Fez i drogie teleskopy również. Tata nie daje po sobie poznać, czy mu się to moje marzenie podoba, czy nie. Poważnie kiwa głową i zaciąga się dymem, a ja nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć. Pytam więc, o czym najbardziej na świecie marzy on. O ciężarówce marcepanowych batoników, odpowiada, nie patrząc na mnie. Ojciec kochał marcepan tak samo beznadziejnie jak ja Karolę, więc wcale mu się nie dziwię. Najwyżej tej ilości. Przecież w życiu byś tego nie zjadł, mówię i pytam, co by zrobił zresztą. Ojciec wzrusza ramionami. To akurat miałbym chyba trochę w dupie. Do dziś zdarza mi się myśleć, że na jakimś strychu lub w magazynie olbrzymi fragment życia mojego ojca powoli kruszeje razem ze starymi taśmami wideo. W tych kartonach jest też mama i jestem też ja, ale tak samo jak w życiu, najpierw jest ojciec, my dopiero potem. A teraz jestem już tylko ja. Teraz siedzę w szpitalu, a kilkanaście, kilkadziesiąt metrów ode mnie znajduje się ciało ojca, w którym ojca już nie ma, bo ojca nie ma już nigdzie i to jest tak niedorzeczne, że miałoby się ochotę popukać świat w głowę. Pielęgniarka, którą dobrze znam, mija mnie bez słowa. Ma na imię Renata, jeździ do pracy rowerem i nie lubi mnie tak samo jak większość pozostałych członków personelu. Po tym, co zrobiłem, kilka osób przestało się do mnie odzywać, a oddziałowa nazwała mnie raz nawet bezczelnym gnojkiem. Trochę się jej nie dziwię. Nagranie drugie. Wielkanoc. Kilka dni po premierze Kameleona Wajdy na podstawie nowej książki ojca. Na kanapie i w fotelach krewni rozstrzelani seriami z białej kiełbasy, jaj i ciast leżą z wydętymi brzuchami, bezwładni. Chwila szarego szumu i przeskok. Wszyscy znowu za stołem. Kamera ustawiona na meblach. Oprócz ojca nikt nie wie chyba, że to, co się teraz dzieje, będzie się dziać na ekranie jeszcze wiele razy. Po 2,5 minucie widać, jak tata daje mi znak, a ja z wyrazem nieudolnie skrywanego podniecenia na twarzy sięgam powoli pod stół. Jestem na 3. roku studiów, ale tamtego dnia przez kilka minut znowu mam 11 lat i znowu mnie wiele rzeczy cieszy. W dłoni dzierżę niebezpieczny oręż, lśniące udko kurczaka. Wypoczywająca wśród nóg Alexis unosi łeb i przez ułamek sekundy nie wierzy, że ją to spotyka. Przysuwa się do mnie, świadoma, że jeden nieostrożny ruch może kosztować ją utratę tej wspaniałej nagrody, nie wiadomo za co. Puszysty ogon powoli zamiata podłogę z prawa na lewo i z powrotem. W świecie ponad blatem twarz ojca jest nieruchoma, poważna. Oczy ojca, jak oczy rozrabiaki, który strzelił petardą na lekcji polskiego. Ja wyglądam, jakbym nażarł się takich właśnie petard i jakbym zaraz miał wystrzelić sam sobie przez głowę. Co chwilę zerkam na niewzruszonego ojca, a potem uciekam wzrokiem w miejsca, w których, jak sądzę, nikt tego mojego wzroku nie znajdzie. Czuję, jak udko drży, nadgryzane ostrożnie przez psa i zastanawiam się, co później zrobię z kością. Położę na talerzu obok szczątków łódka, które sam zjadłem, jasny dowód zbrodni. Upuszczę na dywan, murowana katastrofa. I nagle mlask. Alexis przegrywa z własnym apetytem, mama zerka pod stół, pozostali cofają nogi, tylko ojciec i ja siedzimy jakby nigdy nic. Czerwienieję od szyi po czoło. Wokół nas popłoch. Alexis rzuca się do szaleńczej ucieczki, trzymając w pysku nadgryzioną zdobycz. Mama krzyczy na tatę, że to nie jest zabawne i że wszystko znowu będzie uświnione, a wujek Marcin rży. Ojciec podnosi się, podbiega do kamery, obraz tańczy, w tle słychać mój coraz głośniejszy śmiech. Ciemno. Pielęgniarki i lekarze nie lubią mnie za to, co zrobiłem 2 tygodnie temu, choć przecież nic się w sumie wielkiego nie stało. Niektórzy jednak podobno mieli przeze mnie problemy. Rzekomo naraziłem pacjentów na niebezpieczeństwo. Zresztą sprawa na policji trwa. Uprzedzono mnie, że dostanę gigantyczną grzywnę. Kiedy policjant poinformował mnie o tym, próbowałem okazać jakąś emocję, strach, smutek, może chociaż rozczarowanie, ale zdaje się, że nie do końca mi to wyszło. Jestem synem Felicjana Taranowicza i do gigantycznych grzywien, jak do wielu innych rzeczy, mam stosunek obojętny. Nagranie trzecie. Mama i ja. Siedzimy w kawiarni na Kazimierzu, a niebo błyszczy za nami, pokrojone śladami samolotów. Mały, okrągły stolik, dwie kawy, Coca-Cola i talerzyki ze smugami po cieście z rabarbarem. Mam krótką brodę, opaleniznę z Egiptu i jestem już po rozwodzie. Mama szczupła w przyciemnianych okularach z papierosem. Oblizuje widelczyk po cieście, odkłada go w zamyśleniu, powoli. Na skraju filiżanki maźnięcie w kolorze jej ust. Tata jest samym głosem, tata kręci. Ja to bym jeszcze chyba jeden kawałek zjadł. Co wy na... Szum, szaro i ciemno. 14 minut i 3, 4, 5 sekund, kolejne. Czas na ekranie płynie dalej, odmierzany zielonymi cyframi w lewym dolnym rogu, ale już bez nas. Ostatnia z 3 pozostałości po filmowej kronice naszego wspólnego życia mogłaby się kończyć na wiele radosnych, smutnych i zaskakujących sposobów, ale kończy się urwanym zdaniem o cieście. Po latach doszedłem do wniosku, że to może wcale nie najgorzej. Niecały rok po zaginięciu kaset w płucach mojego ojca wykryto więcej, niż powinno tam być. Jakby w końcu sam się w sobie nie potrafił zmieścić. Wracał z kolejnych badań i deklamował mamie w przedpokoju wyniki ekspertyzy. Czytali wspólnie książki z zakresu onkologii, jeździli po całym świecie na konsultacje, rozmowy, terapie. Któregoś razu wrócił ze szpitala i od progu krzyknął: Mireczko, trochę lepiej! Skopał buty ze stóp, marynarkę powiesił na krześle. Zobaczysz, jeszcze chwila i zaczniemy powolutku wychodzić na prosto. Mama nic nie odpowiedziała. Leżała na balkonie w ciemnej kałuży kawy, otoczona mozaiką z rozbitej filiżanki. Straciłem wtedy ich dwoje. Tata wprawdzie żył, ale życie, które trzeba opatrywać słowem wprawdzie, to przecież żadne życie. Któregoś wieczoru zastałem go na kanapie z opróżnioną butelką whisky, której nie lubił. Otworzył oczy i powiedział mi, że czuje się zdradzony. To on chorował, to jemu wszyscy współczuliśmy, to on powinien. On. Mirka mnie oszukała, powtarzał w kółko, tuląc butelkę do brzucha. Tamtego wieczoru znów na chwilę był chłopcem. Płakał i prosił, żebym mu potwierdził, czy ona to tak naprawdę. Czy już się z tym nic nie da zrobić. Przecież ma pieniądze. Żądał, żebym to wszystko jakoś cofnął. Od śmierci mamy nie napisał ani zdania. Zerwał umowę z wydawcą, zwrócił zaliczkę za powieść. Odwiedzałem go i zamiast Felicjana Taranowicza zastawałem w domu zwykłego starego człowieka. Siadałem z tym zwykłym starym człowiekiem na kanapie i słuchałem opowieści o wielkim życiu, które musiało mu się wtedy wydawać równie egzotyczne jak mnie. Chciałbym móc powiedzieć, że mój wyjątkowy ojciec walczył z tym wszystkim niezwykle zaciekle, ale prawda jest taka, że nie walczył w ogóle. Wsiąkał głęboko w siebie, oddalając się od wszystkiego, co teraz i wszystkiego, co kiedyś. Jego pamięć była jak wnętrze domu po powodzi. Niby nic nie zniknęło, ale wszystko do niczego. O zagubionych kasetach w ogóle już nie wspominał i tylko ja czasami w samotności oglądałem te 14 minut znalezione w pudle z ozdobami na choinkę, powoli opracowując plan, za który wszyscy mnie tu teraz nienawidzą.